Cześć. W dzisiejszym odcinku dołącza do nas Krzysztof Grabań, redaktor naczelny magazynu Hiro, z którym porozmawiamy o magazynach i o rynku wydawniczym w Polsce, o naszych wspominkach z tym związanych, co czytaliśmy, co dzisiaj się czyta, o wzlotach i upadkach różnych magazynów, które w ostatnich latach pojawiały się na rynku, a także w ogóle o przyszłości papierowej prasy, o przyszłości fizycznych mediów i wszystkim, co z tym związane. Przy czym, jak zawsze, zaczynamy grawitować ku różnym mniej lub bardziej odlotowym pomysłom i wszystkim rzeczom, które nam się z tematem kojarzą albo o których czytaliśmy ostatnio. Zapraszamy Was, komentujcie i odzywajcie się do nas. Możecie nas znaleźć na Spotify, na Google Podcast, a także na YouTubie, na Anchorze i w paru innych miejscach. Zapraszamy. Ja pracowałem w prasie drukowanej przez moment, ale w gazecie spółdzielczej.
Rozumiem, że to chodziło o to, że ty się nie skończyłeś, a ona się skończyła, tak?
Nie, ona dalej wychodzi, no tylko to jest taka, wiesz...
Tylko im nie wychodzi.
Ciężko powiedzieć, żeby to była nawet lokalna prasa, to jest prasa jednej...
Znaczy ja myślę, że takie bardzo wyspecjalizowane periodyki, jak na przykład Wędkarz Polski, to one mogą się mieć dobrze.
Był taki moment, kiedy specjaliści tak mówili, ale zdaje się,
to do mikrofonu,
zdaje się, że to też się chyba nie sprawdzi w dłuższej perspektywie.
No ja, moim takim doświadczeniem, które najmocniej odczuwam, ja jestem, może już nie jestem już teraz prenumeratorem, już tak nie jestem intensywnym, nie.
Gejzera?
Też chyba już nie wychodzi, nie? Ale kupuję nową fantastykę. Jak byłem prenumeratorem, to pamiętam, że był taki moment, to był dla mnie bardzo znaczący moment, że na tym takim wycinku do prenumeraty zaczął się pojawiać taki ustęp, że tam zgodnie z jakimś tam zapisem regulaminu w momencie ustania wydawania czasopisma nie zwraca się kwoty za prenumeratę, nie? I to był już dla mnie moment, że sobie myślałem, okej, no czyli to zbliża się. Nadal czasopismo jest wydawane, ale za każdym razem, jak jest nowy miesiąc i tam się za tym rozglądam, to mam taki niepokój sobie, że to już jest miesiąc ostatni, bo te czasopisma, one znikają jakby już często zupełnie, zwłaszcza, że oni zrobili taką akcję, że zaczęli wydawać wersję e-bookową, po czym przestali ją wydawać, bo powiedzieli, że im się to nie opłaca, że za mało ludzi to kupuje. Więc to trochę jest wbrew temu, co się mówi, że no teraz wszyscy się przesiadają na inne nośniki, że wszystko powinno być cyfrowe, online'owe.
No bo tu problem polega na modelu biznesowym, bo oni by się przenieśli chętnie, tylko tak naprawdę kwestia jest taka, że internet z założenia swojego jest bezpłatny. W cudzysłowie treści w internecie. I to jest ten kazus w ogóle też mentalny, chociażby o naszą nację, bo zakładam, że są takie nacje, które jakby są bardziej skłonne, żeby płacić za content, a w Polsce raczej się przywykło do tego, że to jest po prostu bezpłatne, to się należy. I w związku z tym trudno, żeby wydawca w tej chwili, który jednak miał model biznesowy oparty o to, że za treści się płaci, przenieść się do internetu na ten model reklamowy. Oczywiście trzeba walczyć, nie? Natomiast dlatego, wiesz, jak oni weszli w e-booki, które miały być płatne, to się nie dziwię, że oni powiedzieli, że nikt tego nie kupuje.
No nie, one oczywiście, że były płatne, tylko one były trochę mniej płatne niż wydanie papierowe, ale no były po prostu odpowiednikiem, że nie musieli tego drukować, nie musieli tego kolportować, tylko sobie to ściągałeś ze strony i było to wydawane razem z numerem papierowym. I wydawało mi się, że jest to chyba bardziej efektywne, tylko że ludzie tego nie kupowali. Nie wiem, czy za mało.
No wiesz, ale to mogłoby być na przykład ciekawy model, na zasadzie, gdyby ktoś tam pomyślał marketingowo, czy na przykład nie robić rocznika. Nowa fantastyka, bo kwartalnika i dla wszystkich subskrybentów e-booków, którzy, nie wiem, kupują regularnie, mają jakiś pakiet, który sobie na bieżąco kupują, dostają na przykład ekskluzywnie, bach, kwartalnik wydany to, w papierze.
To oni robią taką akcję, że bardzo często wydają numery specjalne, że masz normalny numer w kiosku i do tego numer specjalny, w którym na przykład jest jedno opowiadanie Dukaja, albo jedno opowiadanie jakiegoś zagranicznego, w miarę znanego pisarza. I zamiast jednego są dwa numery, więc jakby, nie wiem, czy więcej jest lepiej, no musi im to się jakoś kalkulować, nie? No, inna sprawa, że to jest też dość specjalistyczna, ja nie wiem, ten wędkarz chyba ma jakąś rację bytu, to jest, mnie co innego zastanawia, mnie zastanawia mnogość prasy pornograficznej u nas, nie? Że to jest często dział
Twój weekend nie był pornograficzny, to już ustawiasz.
Nie, ale tych takich gazetek, że masz po prostu trzy strony z paniami, do tego płytę z filmami, nie?
A co powiesz na to, że raz jak byłem w sekshopie zupełnie...
Przypadkiem
przemyślałeś to? Nie przypadkiem, nie szedłem tam po bułki. Natomiast przyszedł tam pewien starszy pan i zapytał zupełnie serio, czy są jakieś nowe kasety.
I były?
Pamiętam.
No wiesz, no więc to chyba z tego wynika, nie? Że no, po prostu ludzie jeszcze są na...
No to już jest kolekcjonerstwo, nie?
To wynika z wieku, wydaje mi się. Tak samo jak w przypadku Dzień Wędkarza Polskiego, to może nie jest kwestia tego, że to jest periodyk dokładnie poświęcony, tematyczny, tylko chodzi o grupę odbiorców. To są po prostu starsi mężczyźni, którzy często nie posługują się internetem wcale, albo prawie wcale. Mhm. I może to i lepiej, bo jakby patrzyli się na przykład w smartfony, to by nie wiedzieli, kiedy ryba bierze.
No, myślisz, że to się kupuje, żeby sobie na rybach przeczytać w magazyn wędkarski?
Fajnie byłby jakiś symulator na telefon, nie? Łowienie ryb. Zresztą pewnie są takie.
Na pewno są takie apki, które wydają jakieś ultradźwięki, do których ryby się
Ale powiem ci szczerze, że to jest z jednej strony wydawałoby się stereotypowe, jakbym sobie wyobraził takiego typowego wędkarza, to raczej po 50 i tak dalej. Ale jak
motorower
czasami...
musi mieć, motorower, żeby z wędkami.
Okej, okay, ale czasami jak sobie biegam po Kępie Potockiej, bliżej kiedyś może kojarzycie, to jest oczko wodne, nazwijmy to, tak? Generalnie tak. Wydaje mi się, że tam nie żyją żadne ryby, a te, które żyją, prawdopodobnie już raczej nie są jadalne, nie? A spotykam tam zazwyczaj młodych, naprawdę dziarskich, jurnych chłopców, którzy z tym kijem o godzinie 6 rano czy 7 rano
łowią tam ryby?
Serio, moczą wędkują, moczą kije od rana i to wiesz, naprawdę nie wyglądają na dziadków, nie? I
no,
to jest zabawne.
Ale to nie.
To jest, może to jest lifestyle jakiś.
To nie, być może to, co powiedziałeś, to jest lifestyle, na pewno tak jest. Jeżeli młode chłopaki w Warszawie łowią ryby na, nie wiem, w Jeziorku Czerniakowskim albo gdzieś tam, to na pewno jest kwestią lifestyle'u. Natomiast z pewnością większość wędkarzy w Polsce to są po prostu starsi mężczyźni na motorowerach.
Tak, ja mam
jeżdżą po małych miejscowościach rano o godzinie 4, kiedy ty wracasz z melanżu.
Ja mam kumpla z naszego pokolenia, który jest zapalonym rybakiem i zapalonym pankowcem i nawet bierze udział, są w Warszawie takie...
Rybakiem, nie wędkarzem, rozumiem.
Wędkarzem, masz rację, dobra. Zapominam o tej dystynkcji, ale bierze udział, są w Warszawie takie zawody, że jednego dnia masz taki po prostu przelot przez różne miejsca, przez różne łowiska i szybko się musisz między nimi przemieszczać, że to jednocześnie jest taki, może nie bieg na orientację, ale po prostu...
To jak masz ten pub crawling, to masz ten...
Tak, ale
ten...
tak. I łowisz w każdym tym i ten, kto złowi wszędzie największą rybę, czy ma jakąś sumę największą punktów, ten wygrywa i w tym bierze całkiem dużo ludzi udział. Ja patrzę na Empiku, na pracę specjalistyczną, między innymi czasopismo Paznokcie. Akademia Paznokcia w ogóle dość...
Ale ja zawsze marzyłem o takiej karierze dziennikarza, który by pisał... Znaczy, pamiętam, że jak było to cała seria Bravo i inne tam historie, to zawsze marzyłem, żeby być redaktorem takiego czasopisma w rozumieniu wymyślania tych fotostory.
Bo to ja wiesz, jak to działa? To jest pisane w Niemczech i tłumaczone na polski.
No, słuchaj, wtedy byłem jeszcze idealistą, nie? I generalnie wydawało mi się, że mogę się zgłosić takiego wydawnictwa, powiedzieć, słuchajcie, ja bym chciał copywritersko spróbować, bo naprawdę jarają mnie te historie, chciałbym wymyślać te historie, bo te fotostories naprawdę były przepiękne. I takie na przykład czasopismo, jak mówisz, Paznokcie, na przykład mnie elektryzuje. Dzisiaj w życiu bym nie chciał na przykład pójść do Gazety Wyborczej albo innej Rzeczpospolitej tam pisać, bo to nuda jest straszna, ale Paznokcie, no to jest, wiesz, fantastyczna historia, nie? Że musisz pójść do takiej redakcji i coś popisać.
No to dawaj, robimy, słuchaj, zróbmy portal, Polski Paznokieć.
Ale wiecie co...
Gdzie możesz jeszcze, społecznościowy, możesz się chwalić paznokciami, nie?
Będziesz,
jak ci schodzą.
Ty będziesz pisał listy do redakcji, a ja będę na nie odpowiadał.
Ale to była taka historia, że ten, kto się spóźnił na kolegium, ten pisał listy do redakcji, nie? Właśnie, czy tam jakiś horoskop. I to jest, może być całkiem niezły pomysł, bo widzę chyba już piąte czasopismo dotyczące paznokci. Jest bardzo mocna reprezentacja właśnie make-up paznokcie i wojskowość. Polska zbrojna, wojsko,
tak, to
wojska pancerne. No, ale
i tam się młodzież interesuje.
Wbrew pozorom chyba tak, nie?
Młodzież Wszechpolska.
Nie, każda. Każdy trzynastolatek, większość trzynastolatków ma taką fazę, że na fazę na militaria, na kwestie narodowe są bardzo wrażliwe te osoby.
Ale to też jest zabawne, bo właśnie ostatnio czytałem też swoją drogą, też ciekawym przypadku, powiedziałbym, wydawniczym, czyli w chyba Kwartalnik, to jest Holistic, który się pojawił, który jest wydawany przez dewelopera, żeby było śmieszniej, który chyba, nie wiem, Murator? Kogoś z tej grupy.
Murator to jest też czasopismo.
Właśnie, może przesadzam, nie wiem, Murator, ale generalnie ktoś przez jakąś grupę deweloperską. Nie chcę też skłamać. No w każdym razie jest to wydawane w sposób atrakcyjny, bo to jest taka gruba knyga, tam jest sporo takiego kontentu, nie wiem, czy widziałeś, Chris, jak to wygląda. Sporo materiałów takich raczej przekrojowych, paranaukowych, w sensie nie chcę obrażać, że paranaukowych, tylko w tym sensie, że one są takie popularno-naukowe, może tak, że są jacyś socjologowie i tak dalej, i teraz był cały numer poświęcony edukacji. W kontekście tego, o czym mówisz, a propos tej wojny, tam się pojawił taki głos, który to pewna refleksja ciekawa, że faktycznie my nie zdajemy sobie sprawy, że często tak naprawdę młodzi ludzie są indoktrynowani od samego początku w takim etosie patriotycznym, który od razu buduje przekonanie, że wojna to jest jakiś obowiązek, że wojna jest normalna, no bo patrzysz na literaturę, no, masz to. Patrzysz na historię, masz to, nie?
Kult powstań.
Tak, zabawę nawet, proste zabawy, nie? Wstrzelanie i na historię masz to. I faktycznie gdzieś tam te dzieci już w tym kontekście łapią tego bakcyla, że przychodzą na parady i to, że to wszystko jest fajne. Oczywiście każdy może mieć inny, różny stosunek do tego, ale ja miałem taką refleksję, że faktycznie to jest dość specyficzne, nie? Że to się pojawia i to jest takie normalne dla nas, tak jakby normalnie akceptowane, a w sumie przecież no, ten czołg i ta strzelba nie służy, kurde, do tego, żeby z wodą z nią lać na prima aprilis, no proszę, na śmigusa dyngusa, nie na prima aprilis. Na prima aprilis, tylko zabawa Michel Matela. Ale no wiesz, to jest dziwne, taką refleksję miałem, że faktycznie jest to dość dziwne.
Właściwie w kontekście tego, w jakimś czasach teraz żyjemy, bo to może być ciekawe, dlatego że jak ja byłem mały, to jeszcze w telewizji potrafił lecieć Hans Kloss i dzieciaki to oglądały.
Nadal leci.
Dzieciaki
tego nie oglądały.
Ale teraz już jakaś prehistoria jest. Ten czarno-biały film, gdzie gość mówi au.
To tak, lilo.
I dlatego jest SS-manem, to nie bardzo. Nie?
A poza tym, jak ktoś mówi po rosyjsku, to nie ma napisów z brytyjskim akcentem. Jeżeli ktoś mówi po rosyjsku, to nie ma napisów, nie ma to tłumaczenia, bo wszyscy zakładają, że wszyscy mają mówić po rosyjsku. W Czterech Pancernych czy w Klosie to jest po prostu, w ogóle w starych polskich filmach jest to given, że każdy mówi po rosyjsku.
A jeszcze jedna rzecz, czekajcie, bo jeżeli chodzi o wojnę i tak dalej, no to przecież ja na przykład bardzo lubiłem bawić się w wojnę i moją ulubioną rolą było dawanie się zabić jako Niemiec. To jest bardzo dramaturgiczne i
to było takie katarzys, rozumiem, że chciałeś tego, wiesz...
Przeżywałem kilkanaście każdego dnia na przykład, jak się bawiliśmy. A teraz z kolei mamy gry komputerowe i od GTA do wszystkich możliwych Counter-Strike'ów i innych niestrzelanych gier. Nie jestem tego fanem, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast zabijanie i krew to jest cały czas główna zabawa młodzieży.
Oczywiście tu nie chodzi znowu, żeby wejść w ten dyskurs, zakładam, demonizowania gier, bo nie w tym sęk i zakładam, że nikomu to nigdy nie zrobiło krzywdy, chyba że chory powie inaczej. Mówię, że dla mnie miałem taką refleksję, że faktycznie jest tak, że żyjemy w takiej kulturze, w której, zwłaszcza w Polsce, gdzie jest ta martyrologia trochę, że jakby wojna jest wpisana w sposób defaultowy w edukację, nie?
Ale ja widziałem taki ciekawy wideo esej o różnicy między zachodnimi grami a japońskimi grami, że zachodnie gry są często, są przeważnie najpopularniejsze, są właśnie tym, że jesteś gościem z pistoletem, oglądasz świat z pierwszej osoby, biegasz i zabijasz innych, a japońskie najpopularniejsze gry są jakimiś takimi historiami, gdzie jesteś jakąś tam małą figurką, która podróżuje przez świat, ma jakieś, mogą też być brutalne, ale ma jakieś przygody, jakieś tam doświadczenie, że to wynika właśnie z zupełnie innego konstruktu społeczeństwa, innego spojrzenia na jednostkę, że u nas to takie power fantasy i to, że broń tak naprawdę to nie ma być broń, tylko to jest coś, co ci jakby daje siłę i cię umieszcza w jakimś, w jakimś kontekście, który normalnie jest ci niedostępny, a tam masz bardzo, jesteś zaszufladkowany w społeczeństwo, które jest bardzo uporządkowane, więc wracasz i zatapiasz się w pewnym świecie, który jest zupełnie magiczny i też jesteś w nim silny masz doświadczenia, które nie są normalnie twoim udziałem, ale jest to bardziej, powiedzmy, jakieś takie romantyczne, liryczne.
Właśnie to jest bardzo ciekawa różnica pomiędzy grami japońskimi a amerykańskimi, ponieważ z perspektywy gier RPG, gdzie macie całą historię opowiedzianą, tak, w Japonii jest się bardziej towarzyszem tych postaci. Tam ewentualnie można sobie skustomizować imię co najwięcej, tak, ale wszystko jakby jest dane ci. A w grach zachodnich przeważnie...
Ty się wcielasz, tak?
Ty tworzysz postać od zera, ty jesteś tą postacią, co nie? Więc to właśnie to power fantasy jest tutaj właśnie jakby dość dobrze powiedziane.
Bardziej indywidualistyczna podejście, ale to jest też, wracając do prasy i magazynów, to jest nieodżałowana strata na tym rynku. Czasopisma komputerowe, które kiedyś były... kilkanaście w pewnym momencie.
Ale masz zobaczcie, taki przykład sprzed paru lat, to jest Secret Service, który się wskrzesił.
Crowdfunding,
tak? Tak, przez crowdfunding. crowdfunding, ale potem powstało tak. ten, z niego powstało
Pixel, bo to był Pixel, w ogóle, zarzucali im, że to jest przekręt.
Czyli ten
wręcz.
Online'owy teraz serwis, to właśnie to powstał na bazie...
Nie. To było tak, że oni zebrali na Pomagam, czy tam mam projekt, już któryś z tych crowdfundingowych serwisów, oni zebrali, pobili rekord w ogóle polskich zbiórek.
To wiem, no. I zebrali jeden numer bodajże.
Dwa chyba numery. Zebrali prawie 300 tysięcy złotych, zapewniając, że... Bo Secret Service w latach 90. się zwinął, ponieważ gość, który miał prawa do nazwy i prawa w ogóle do no tego bytu jako takiego, się obraził i się wycofał w ogóle z projektu, więc oni mieli jakieś straszne problemy. Część dziennikarzy podebrało Bauer i CD Action, więc umarło to śmiercią po prostu polskiego czasopisma na przełomie wieków i przy wzroście internetu. Po czym jak to odbudowywali, to zapewniali, że teraz już są dogadani, że jednym z kosztów, które ponieśli, jest zapewnienie sobie praw do nazwy i posługiwania się w ogóle tym, tą marką. I upadli z tego samego powodu, że ten gość, z którym się dogadali, zabrał klocki i się po prostu rozumiał.
Tak. Ale też jakość tego pierwszych numerów Secret Service była dość wątpliwa.
Znaczy tych po powrocie.
Że ludzie mówili, że zupełnie nie widać tych pieniędzy, które zebrali. Że to miało być, wiesz, nowa jakość dziennikarstwa, że zamiast pisać o nowych grach i o tym, i dodawać płytkę, wiesz, z pełną wersją gry, to oni mieli stawiać na jakościowe dziennikarstwo. No ale jak widać, nie za bardzo jest miejsce po prostu chyba na rynku.
Ale mówisz Pixel, czemu mówisz Pixel?
Bo miałeś Secret Service, a potem po dwóch numerach to ewoluowało w Pixel.
Tak, oni powiedzieli, że te pieniądze biorą i wydają za to zupełnie inne czasopismo.
To dobra, bo jest serwis Pixel, to jest to samo. Oni mają na przykład wersję też offline'ową, czyli wydaniu, bo jest serwis Pixel, dlatego to mnie zaciekawiło. No tak, ale to, wiesz, CD Action na przykład jako też pewien przykład, bo dzisiaj CD Action jest wydawane tak naprawdę, nie ma nic wspólnego jakby z tym, co było wcześniej, tak naprawdę teraz to,
co... jest ten sam wydawca.
Oni nawet, nie, no bo tak naprawdę to już prywatna inicjatywa, tak naprawdę to, co robi Kostek, tak, no to są rzeczy, które gdzieś tam są jego inicjatywą z jakąś grupą redaktorów dawnych, no ale jakby nie o to chodzi, żeby teraz się nad tym pastwić.
Tylko... Znaczy może nie pastwić, ale moim zdaniem nie masz racji. Nie, że CD Action jest niezmiennie wydawany przez Bauera i...
Czekaj, no ale CD Action to jest Kostek Konstanty Młynarczyk, tak? Czy jak się nazywa pan?
Teraz naczelnym jest Dawid Bojarski i nie wiem, o kim mówisz,
sorry,
ale...
przepraszam, mała... cofam to, co powiedziałem, masz rację, Chip. Tak?
Chip, okej. Okay.
Chip.
I Chip już jest, ma tylko byt.
Tak, online'owy, nie?
Tylko to było jakiś Edipress, czy no to...
Nie wiem, ale w każdym razie nie jest już to duże wydawnictwo, tylko tak naprawdę to jest inicjatywa grupy osób, tak. Nie?
No. Też pytanie, czy... W ogóle pytanie, czy rzeczy, które mają swoją byt głównie w internecie, pisanie o grach, o elektronice, czyli wszystkim tym, czego ludzie używają do internetu i w internecie, wydawanie o tym czasopisma papierowego, czy ma sens tak naprawdę?
Pewnie nie, no, chociaż no, trzeba było zapytać luminarzy, ale przejdźmy na jakby obszar, który dotyczy też Chrisa, nie? No bo tak naprawdę co z prasą lifestyle'ową? No bo ta prasa lifestyle'owa, to mam wrażenie, że jest tak, że miała swoje upadki i wzloty, różne były periodyki, no, jak ja pamiętam na przestrzeni. Pamiętam na przykład taki periodyk, który się nazywał Life? Nie, jak on się nazywał? Był taki periodyk jeden.
Logo?
A Logo to już jest zupełnie inna para kaosz. No Logo dalej się, wiesz, występuje i się jakoś tam chyba mniej lub bardziej trzyma, chociaż nie wiem, jakie ma w tej chwili nakłady, nie? Natomiast wiesz, no tych, mówię, różnych epizodycznych wydawnictw było sporo, a teraz z kolei mam wrażenie, że pojawiają się takie, które prawdopodobnie albo mają bardzo bogatych mocodawców, no bo wydawanie czegoś, co jest na przykład, nie wiem, kwartalnikiem i jest na świetnym papierze z dobrymi zdjęciami, to jest kupę hajsu, nie?
Tak, to jest bardzo dużo pieniędzy i... znaczy teraz pytasz mnie o to, ile to kosztuje?
Przecież to pytam ogólnie o twoje zdanie na temat tego rynku, no bo jesteś jego częścią, no i wiesz, i to...
Mi się wydaje, że wszystko jest związane obecnie z technologią i czy to będzie, nie wiem, sposób na zamawianie taksówek, czy posiadanie jakiejś wiedzy, to jest nieuchronne, że to jest dobre, no, to jest postęp technologiczny, także jeżeli dzisiaj ktoś wydaje magazyn, to raczej bym powiedział, że wydaje po prostu artbooka, tak żeby było ładnie, tak? Mm-hmm. Żeby to było kolekcjonerskie. Myślę, że w Polsce jeszcze ciekawa rzecz jest taka, że na przykład moda na artbooki oczywiście pojawia się w Europie Zachodniej na początku. Później no, my też chcielibyśmy być tacy jak oni, ale mamy nie te same budżety. Tak, natomiast drukarnia w Polsce ma taką samą fakturę jak niemiecka. Mhm. W związku z tym nie jest to takie łatwe do zrobienia.
Czyli kosztuje to tyle samo, tylko my mamy mniej kasy na to, żeby to przygotować.
No, tak mi się wydaje, tak. Znaczy, tak jest.
Mhm. Nie tyle przygotować, tylko rozumiem, że też nie ma grupy nabywczej, tak?
Grupa nabywcza. Na pewno, oczywiście, że ludzie tego nie kupują, bo jeżeli ktoś mi powiedział, że sprzedaje w Polsce obecnie wielotysięczny nakład czegoś, co kosztuje 50 zł na przykład, tak? Mm. No to na przykładzie, nie wiem, Woga czy czegokolwiek polskiego możemy sprawdzić, czy to prawda, czy nie. A artbooki są z reguły jeszcze dużo droższe, tak? Mm. Kosztują 50 zł, 70 zł. To są podobne ceny jak, nie wiem, jak albumy Taschena czy coś w tym guście. Więc no, ludzie tego nie kupują, tak? Jeżeli sponsorem jest na przykład, był taki magazyn, który był sponsorowany przez wódkę, nie powiem jaką wódkę, ale
tak. Ale dobra była?
Ale dobra.
Dobra jest, okej.
I chodzi o to, że jak masz sponsora, który płaci ci za to, żebyś robił coś takiego i chce się kojarzyć z designem, bądź z modą, bądź z muzyką, wszystko jedno, co, no to wtedy tak, ale to jest w 100% sponsorowane i na pewno nikt z odbiorców za to nie płaci.
Bo to o tym właśnie czytałem, że tak naprawdę teraz wydawanie jakiegokolwiek magazynu, nie wydajesz go dla czytelników, tylko wydajesz dla sponsorów. Tak. I jeżeli ich nie masz, jeżeli nie masz ich zaufania i stałego wsparcia, to się to w ogóle nie kalkuluje na dłuższą metę. Dobrze by było, żeby ktoś to kupował i czytał, a tak naprawdę myślisz o tym trochę na drugim miejscu. Vogue Polska w pierwszy numer 182 tysiące egzemplarzy, co ważne, jest zgłoszony, nie został zgłoszony do kontroli dystrybucji prasy.
ZKDP.
Tak.
Nie został, tak?
Nie został, więc to jest nakład, który oni podają, że jest, a pod koniec 2018 roku miał nakład około 82 tysięcy egzemplarzy, co jest dużym nakładem. Te pierwsze nakłady są, to jest dwa razy więcej chyba niż
gazeta wyborcza. Ale wiesz, czemu się to często robi? No pewnie robi się to dla reklamodawców, żeby, a nie dla...
Nie, ja myślę, że reklamodawcom podajesz i tak prawdziwy nakład. Ja myślę, że musisz podać reklamodawcy prawdziwy nakład.
Ale wiesz, to jest, być może to działa na takim poziomie trochę psychologicznym, że wiesz, mówisz, jakie masz plany i ile tego wyjdzie, nie, świat. I że ktoś mówi, okej, to spoko, nie? A
później okej, ale nie wierzę w to, że przychodzi do ciebie reklamodawca i się ciebie pyta, jaki masz nakład, a ty mu podajesz to, co wiesz, drukujesz na okładce.
Może część idzie też do takiej rozdawki, nie? Typowej właśnie, nie?
Prasa drukowana, dystrybucja prasy drukowanej rządzi się takimi prawami, że połowa tego nakładu z automatu wraca do wydawcy jako tak zwane zwroty. Mhm. Ponieważ 50% sprzedaży egzemplarzowej to jest już dobry rezultat. Pamiętajmy tak o tym, że musimy dotrzeć do wielu punktów, bardzo rozdrobnionych czasami, dystrybucyjnych, i w jednym punkcie sprzeda się 4 egzemplarze z 10, w drugim na przykład 3 z 20, a w jednym... Przykład,
no ale co później oni robią z tymi egzemplarzami?
Na dworce trafiają.
Tak, są takie sklepy ze starymi numerami różnych magazynów, to nie wiem skąd oni to biorą chyba. Widziałem takie magazyny w ruchu, jak jeszcze robiliśmy, jak jeszcze Hero wychodziło na papierze i było w dystrybucji w Empikach, to bywałem w takim magazynie ruchu ze zwrotami. To jest potężny magazyn, potężny, tam tiry przyjeżdżają z tymi...
Muzeum.
No tak. To jest bardzo ciekawe, chłopaki, którzy tam pracują.
To są oczytani ludzie.
To są oczytani ludzie. Czasami mi pozwalali, żebym sobie wziął na przykład, to weź sobie, jest rezerwana paczka, weź sobie to i tamto. Mm-hmm. Także nie, to są naprawdę ogromne ilości. I też dlaczego się w sumie cieszę, że prasa drukowana jakoś tam odchodzi w zapomnienie, ponieważ to jest zajebiście nieekologiczne. Mm. To są te tony papieru, które widziałem na własne oczy, wszystkie poszły na przemian.
Tony dobrego papieru nasączonego gigantyczną ilością tuszu, to przecież a propos...
Nawet do palenia w kominku to się nie nadaje.
Nie, bo są czasami foliowane. Mm. To chyba taki czat jest, że twój sąsiad od razu ma, wiesz, raka.
No, ale to może tak być, nie? Ja, moi rodzice mają kominek, jakiś próbowałem rozpalić jakimś takim kolorowym czymś, to się nie pali dobrze. No.
Tak skromnie, próbowałem... Mamy to nagrane.
W którymś przecież z tych magazynów właśnie tam tam o elektronice czy grach komputerowych, był cały wątek, który się tam przez wiele numerów ciągnął, że okładka jest krótsza o 1 mm niż reszta czasopisma. I w związku z tym, że wtedy te nakłady były takie, że nie zaspokajały praktycznie popytu, że te czasopisma były popularne i ludzie tam w mniejszych miejscowościach, wiesz, przychodzili 3 razy dziennie i pytali, czy może jest, czy może został, to ktoś sumował i mówił, że gdyby nie ucinali tego 1 mm, to mogliby wydrukować jeszcze tam, nie wiem, 1000 egzemplarzy, on by dotarł, bo pamiętacie jeszcze to, że można było archiwalne numery kupować, i one schodziły i się mówiło, i było zaznaczone, że tam brak już nakładu, że... Ale odpowiedź w końcu oficjalna redakcji była taka, że on jest krótszy, ponieważ jest tak nasączony tuszem, że przy schnięciu się zbiega i zbiega się o tą właśnie...
No, ale widzisz, w kontekście akurat tego wątku, ja wyobrażałbym sobie dzisiaj przez gazetę, która wychodzi, która ma wszystko taki claim, żeby to była ich unikalna cecha i tak dalej, mówię, że nasza gazeta jest ekologiczna i dobrze się nią pali
jest
w kominku.
Jest chyba taka gazeta.
Ale od razu mówią, dobrze się pali nią w kominku? Tak?
Nie, nie mówią, że
nie, no właśnie mówią pod tym kątem. Nie kup, później możesz spalić, nie przejmować się, nie masz jakiegoś tam guilty pleasure, tylko po prostu...
Słuchaj, to mam dać kolejny pomysł na biznes. może będziemy po prostu robić prasę z peletu.
No właśnie, to jest dobry pomysł.
Tak, nie, teraz jest pelet, to jest jakiś taki odpowiednik ekogroszku.
To jest jakiś rodzaj opału, który można w dowolny sposób, jak sądzę, formować, tak? Więc dlaczego nie formować go w tabliczkę?
No, ale słuchaj, i teraz czytasz? I ja bym nawet to połączył, czyli część na przykład jest tak, że właśnie możesz nim palić, ale część na przykład jest taka, że możesz to zjeść, nie? Czyli część masz, wiesz, że po prostu posiłek, możesz się tym ogrzać i możesz przeczytać, czyli dla duszy, dla ciała, dla nie wiem czego.
Tak jak w tych wegańskich knajpach masz talerze, które możesz zjeść na koniec, tak? No, okej.
Okay. Prasa kulinarna właśnie, że masz przepisy jednocześnie. Tak. Każda strona jest w innym smaku.
Ale to jest zajebisty pomysł, że masz przepis i ta strona jest o smaku tego dania, które jest na tym. Podejrzewam, że byłoby to absolutnie ultra trudne, ale byłoby to, no
jeszcze,
myślę, bo... jeden numer nawet taki
słuchaj,
wydać.
Jeszcze
to jest
byłoby
niesamowity pomysł.
Specjalna wkładka dla tych, którzy muszą przystąpić na detoksie mięsnym i nie mogą się, wiesz, że masz o smaku mięsa. Takie, wiesz, po prostu oczywiście to byłoby nieprawdziwe mięso, tylko o smaku mięsa, żeby się tak jak rzucasz palenie. To, że masz takie specjalnie, że wyrywasz sobie i dzielisz, żeby wreszcie przejść ten całą tą gehennę rzucania mięsa, nie?
Taki
ale drewno jest dosyć ciężkostrawne, wiesz?
I drzazgi są, nie?
No, drzazgi jest ciężkostrawne i tutaj przychodzą ci z pomocą różne medykamenty, które wspomagają trawienie.
Tak, i które możesz mieć w tym magazynie, które
właśnie byłyby reklamodawców w naturalny sposób takiego czasopisma drewnianego. Nie?
Prawda, dobry pomysł.
Pierwsze 10 numerów było
a poza tym, słuchajcie, zobaczcie, jaki recycling, bo to, co tak naprawdę wydalisz, możesz z tego na przykład zrobić sobie stołek.
Kojarzycie to?
Stolec, idealnie się zgadza. Zrób sobie stolec, znaczy stolik ze swojego.
Kojarzycie taki film Yes Meni ratują świat? Tak, to oni chyba mieli taki pomysł, nie? Żeby kałem zachodu karmić biedne kraje wschodu, nie? I ludzie się na to nabierali zasadniczo, mówili, no dam na to, tam nie wiem, $2 miliony. Więcej nie, zobaczę, co Trump na to da, czy jakiś, prawda, Rupert Murdoch. Ale chyba gazety są tak wydawane, nie? Na najtańszym papierze i na takim najbardziej, powiedzmy, ekologicznym, bo to jest jakaś pulpa papierowa, taki recyklingowany. Oczywiście jest to robione dlatego, bo...
To jest ciekawy wątek teraz. Lepiej mnie wstrzymajcie, bo zacznę o tym gadać za dużo.
Stary, ale, no po to tutaj jesteś.
Ale to jest tak, że swego czasu mieliśmy taki pomysł w Hiro, żeby zrobić ekologiczny numer, no nie? No i okazało się, że że jak zrobiłem zapytanie, wysłałem zapytanie do drukarni na temat tego, jakie są koszty, to wyszło dużo, dużo drożej. Okazało się, że te papiery niby ekologiczne są 3 razy droższe niż zwykły papier. To wynika z tego, że są poddawane wielu procesom i tak dalej. Nie znam dokładnie szczegółów. Mm-hmm. Natomiast nie dało się tego zrobić. I jedyną taką najlepszą opcją, mało tego, te papiery wyglądają ekologiczne, one wyglądają w taki sposób, żebyś powiedział, okej, one są zrobione w ogóle z tektury, ten papier, no nie? Ale on po prostu przeszedł tyle różnych procesów i jest tak cholernie drogi. W związku z tym najlepszym sposobem jest drukowanie na tak zwanym offsetzie, papierze offsetowym. I on jest niepołyskujący, gorzej wchłania farbę, nie wydrukujesz tam ładnie zdjęć. ale jest tańszy, dwa razy tańszy, może nie pamiętam już dokładnie.
Są chyba też takie hybrydowe czasopisma, które mają część stron na lepszym papierze, część na gorszym.
Tak.
To już teraz chyba jest mniej popularne.
Czyli to są, trend czy są te, które wychodzą w Polsce B i w Polsce A, nie?
Nie, ale właśnie...
Nie, to są, one wychodzą wszędzie, tak, wszędzie w tym samym stopniu, są dystrybuowane, natomiast ludzie kategorii A czytają te strony w najładniejszym papierze, a ci gorsi na offsetowym.
Tak, one są tak, wiesz, selekcjonowane.
Egalitarne podejście bardzo. Spoko. Ale gazety są na tańszym papierze. Ten papier jest gorszy, jakoś to jest tańszy.
No tak,
to codzienne. Tak. To nie jest kwestia, że on jest ekologiczny. Tak,
no
tak
ale
naprawdę.
Słuchajcie, gdzie te czasy, ja pamiętam, no, wyjdą ze mnie jakieś konkretne przynależność do obozu, nie wiem, jakiegoś politycznego, nie chciałbym, żeby tak było. No po prostu kiedyś, będąc młodym chłopcem, zresztą w sumie czytałem każdą niemalże gazetę, bo studiowałem dziennikarstwo, więc starałem się wszystkie te dzienniki ogarnąć, ale jakoś tak najczęściej, najbardziej od deski do deski jednak Wyborczą. I teraz pamiętam te czasy, kiedy nakład Wyborczej był kilkaset, jeżeli nie milion, kilkaset tysięcy, no serio, kilkaset tysięcy najlepsze
nigdy
wydania.
Nigdy nie było.
Kilkaset
nie,
tysięcy miało na pewno, kilkaset tysięcy.
To kilka, ale między kilkaset tysięcy a milion jest.
Pamiętaj, że ileś tam lat, dobrych ileś tam lat temu. Fakt przecież, który się pojawił.
To fakt się chyba zbliżał do miliona.
No, z 700 tysięcy, czy coś w tym guście.
Największa gazeta na świecie, jaka jest wydawana, to jest jakiś Japoński, tam Asahi Shimbun, czy jak to się nazywa, i ona ma tam cyrkulację 40 milionów
ale na
egzemplarzy.
Bank,
nieprawda, bo katalog Ikei.
Tak, no dobra, no ale to kind of, nie, wiesz, to nie jest to gazeta, powiedzmy, ale
ciekawe
tak.
Ciekawe, jak gazetki
Biedronki,
a gazetki no tak, Biedronki nie, ile
to
mają?
To prawda, w pewnym sensie rzeczywiście, przecież ludzie to tak naprawdę nie czytają tego pod kątem, co pojadę i sobie kupię, tylko co ładnego tutaj jest, jakbym sobie to urządził z tym, co tam u znajomych można zobaczyć, że jakby ten zakupowa decyzja jest jakoś na drugim planie. Oczywiście, że ona jest istotna i jakby to się...
Także...
Tak jak, wiecie, jaki jest największy producent opon na świecie?
Opon?
Mhm.
Pewnie jakiś chiński, tak?
Nie, Lego.
Lego?
Tak.
W sensie, że...
Te opony miniaturowe, oni produkują, są
największym producentem. Próbowałem je założyć do samochodu i nie wchodzą.
Wolno się jeździ, tak. No. Ale to jest taka
to są takie uniwersalne, całoroczne.
Z dupy.
Tak, z stołkiem.
No ale mówiłeś o nakładach Gazety Wyborczej, no tak, no i swoim płaczu nad tym, jak już mało ludzi kupuje Gazetę Wyborczą.
Nie,
no.
Płaczę nad tym, nie, już teraz to mnie mało obchodzi, bo im mają akurat subskrybentów płatnych, chyba 90 tysięcy ostatnio się chwalili znowu, już nie pamiętam, ale znaczy też nie chcę rzucać słów na wiatr, ale mają sporo, jak na płatną subskrypcję mają sporo.
No dobra, przepraszam cię, do końca 89 roku średni nakład sięgał miliona egzemplarzy.
No widzisz, dobra, trzeba oddać królowi co
tak?
W 2018 roku około 65 tysięcy egzemplarzy. No, ale to się też bierze z tego, że ona się bardzo mocno ustawiła politycznie, więc jakby to pokazuje też...
Ale Rzeczpospolita też ma... Znaczy wszystkie te dzienniki... Nie wiem, myślę, że to jest granica dzisiaj Wyborcza. Powiedziałeś ile?
65 tysięcy.
Okej. Okay. Rzepa zakładam 40-50.
A mogę powiedzieć tylko jedno zdanie o, nasączone natomiast srogo polityką? Chodzi o to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jaki nastąpił w ostatnich czasach wykwit tygodników opinii prawicowych.
No,
nie mówię specjalnie żadnych tytułów, natomiast kiedyś były, nie wiem, dwa, teraz jest chyba sześć.
Jest rynek na to, nie?
I jest rynek. Właśnie, czy jest rynek, to jedno, że jest rynek. Bo
nie, są reklamodawcy.
Reklamodawcy, właśnie reklamodawcy chętnie reklamują się w takich tygodnikach, chociaż one tak jakby służą do polaryzowania społeczeństwa i wywołują jakieś rodzinne wojenki, prawda?
Tylko wiesz, jacy reklamodawcy, oni
poważnie, ja nie wymienię teraz, bo dlaczego
no, ale
się
spółki
mówię,
Skarbu Państwa, wielkie spółki Skarbu Państwa, przecież to na tym to polega, że ogromny nastąpił odpływ od, no tak, no od...
To już jest oszustwo.
Ale z mojej strony, czy ze strony
nie,
tych reklamodawców?
Ze strony państwa
od polskiego, polityki no. Newsweeka wprost w mniejszym stopniu nastąpił gigantyczny odpływ tych reklamodawców i przeniósł się na Gazetę Polską, na ten tygodnik Gazety Polskiej.
I Przegląd.
W sieci, uważam, że... Tak. Przegląd, nie, to Przegląd chyba w ogóle nie ma
przegląd
już, nie?
Chyba, nie, wydaje nie, mi się, że chyba jeszcze wychodzi, tylko że Przegląd jest zupełnie z innej półki,
no, Przegląd to jest skrajnie lewicowy za to i oni też to mieli.
Dobra, tylko skończymy już ten temat, żeby nie mówić o polityce, dobra?
To jest ciekawe. ciekawe całkiem.
Jak byłem na poczcie, to zwróciłem uwagę na to, że tam są tylko te prawicowe tygodniki i żadnej innej prasy w ogóle nie ma.
Ale są poczcie. Też przepisy siostry, nie wiem.
Są jak. Przepisy siostry Klarysy, pozdrowienia. Jest i Biblia w postaci komiksu i wszystko, co chcesz.
No to ale dobre, mocno.
No i oczywiście cała gama różnych publikacji na temat żołnierzy wyklętych i tego typu. Natomiast nie ma żadnej innej prasy. No i zapytałem panią w okienku, czy dlaczego tak jest. A ona mówi, że po prostu taką tylko dostają i innej nie ma.
Ona, panie, kupujesz te znaczki, czy nie?
Ale to jest inna sprawa, że w tym momencie, jak idziesz na pocztę, zazwyczaj, żeby coś załatwić pocztowego, to tak naprawdę czujesz się tam co? Batony, wafle.
Brick and mortar. To się nazywa brick and mortar, czyli tak naprawdę mają wszystko, nie? Jakby to jest tak jak dywersyfikacja sprzedaży, wiesz, właśnie chociażby w Empiku, nie? Kiedyś Empik był głównie miejscem, w którym mogłeś zapoznać się z muzyką książki, i prasą, a dzisiaj tak naprawdę masz wszystko, od lizaków po, nie wiem co, za przeproszeniem,
tak, mówi się, paski, że Empik to jest sklep z prezentami po prostu, to idziesz jak musisz kupić coś takiego dla kogoś, no niestandardowego powiedzmy.
No to niedługo będzie tak, że pójdziesz na poczcie wysłać lista, panie, może chce pan skorzystać z naszej promocji czekolada w cenie.
Ale ja nie wiem, czy już tak.
Może pan wysłać, może pan kupić czekoladę, do której jest na przykład list polecony.
Mamy taką promocję właśnie.
List polecony 3,20 z czekoladą 4 zł, nie?
Słuchaj, to byłoby idealne dla impostu swojego czasu.
Albo jeżeli na przykład taki trend, no, na przykład donosicielski by na przykład się pojawił, to na przykład mógłbyś sobie kupić jakąś lepszą czekoladę i dostać na przykład list polecony sąsiada.
Zależy, co pisze do sąsiada, jak dostajesz, wiesz, jakieś przekazy, na przykład pocztowe, to jak najbardziej rzeczywiście. Ale tak, no, na poczcie jest to... Tylko czy poczta tak cienko wszędzie tak naprawdę, że musi takie rzeczy
jest,
robić?
No,
czy
to jest chyba... Przecież to jest spółka też Skarbu Państwa na poczcie.
Kończę
teraz temat polityki. Oni po prostu mają obowiązek sprzedawać te prawicowe tytuły i tyle. Oni mają je dostarczone. Firma, która zajmuje się dystrybucją prasy na poczcie... musi to robić.
No dobra, ale z całym szacunkiem...
Wyobraźcie sobie, jeżeli na pocztę kupujesz, wiesz, te znaczki, no ja poproszę te z kwiatami. Na pewno nie z orzełkiem.
Znaczy, wiecie też, że my nadajemy, z, powiedzmy, z Warszawy. Nadajemy z Warszawy.
Tu jest niszczarka do paczek.
To zwrot od razu.
Przepraszam, no.
Spoko. Nadajemy z Warszawy, gdzie, powiedzmy, upodobania polityczne są zupełnie inne niż w innych częściach kraju i pewnie...
Jakie są?
Bardziej liberalno-lewicowe i przede wszystkim bardziej zdywersyfikowane, lewackie. Nie? Ale podejrzewam, że w innych częściach kraju odpowiada to w pewnym sensie zapotrzebowaniu. A poza tym...
Znaczy ja jednak... uwielbiam przychodzić na pocztę, bo dla mnie to jest takie panoptikum, nie? Znaczy mnóstwo tych różnych właśnie dziwnych bibelotów, przedmiotów, jakby się przenieść do innego świata. Dla mnie to jest przyjemnie tak...
To jest jakieś puzzle, gry planszowe.
Czego tam nie ma! I to właściwie w ramach tej rozrywki to są takie właśnie takie, no nie wiem, jakieś pokraczne pomysły na tę rozrywkę, które są zrobione, jakieś kopie na przykład zagranicznych pomysłów na jakąś grę, tylko zrobione właśnie po polsku z dodatkiem patriotyzmu, nie? Dobrze zawsze.
Monopol królowie polscy.
Jest to poczta polska. Jak już będzie tutaj Deutsche Postam, to będziesz kupował, wiesz, Wehrmacht w odcinkach.
Dobra, słuchajcie, to może byśmy się tak przewędrowali na inny temat, chyba że chcemy jeszcze chwileczkę go pociągnąć. Znaczy dla mnie zasadniczo... Myślę, że nie ma odwrotu, tak? I generalnie zastanawiam się, w jakiej formie i czy w ogóle będzie jeszcze istniała prasa. To jest pierwsze pytanie.
Technologia, jeszcze raz technologia. A ludzie będą zawsze szukać informacji, które będą ich stawiać w lepszym świetle wobec swoich znajomych. Czy będą ich szukać w prasie, czy w internecie, czy w czymś, co się pojawi w przyszłości, to na pewno będzie występować. Natomiast środek tego przekazu tej informacji będzie się zmieniał.
Wydaje mi się, że przeniesie się tak, jak wiesz, płyty, książki, że raz właśnie prezenty, dwa rzeczy, to przy czym kupowanie czasopisma na prezent jest dziwnym pomysłem, ale rzeczy, które chcesz mieć, wiesz, bo jakby fizyczna tego forma jest dla ciebie atrakcyjniejsza. Tak jak wiesz, właśnie czyli, przekrój na przykład jest bardzo
ale dlatego, czyli przypuszczam, że to będzie miało taką formę, że będzie się upodabniać do czegoś, co jest pomiędzy prasą a książką, czyli będzie miało charakter na przykład kwartalnika, to który właśnie... ty możesz sobie kupić, albo jakiegoś rocznika, jakkolwiek to brzmi. Natomiast taka tradycyjna prasa w normalnym naszym rozumieniu, ona zniknie. I to nie jest jak z książkami, ktoś się na przykład powołuje, ale książki zniknęły. To jest zupełnie coś innego. I nie będzie taki, raz, że tempo nadawania, że tak powiem, informacji, sieć kontra druk, to w ogóle nie ma o czym mówić. Dwa, że po prostu nawet młode pokolenie zupełnie nie będzie czuło takiej potrzeby, więc tak jak Chris mówi, no to jakby moim zdaniem się w pełni przyniesie, bo podaj przykład płyt. Właśnie płyty są idealnym przykładem, bo o ile wiadomo, masz jakiś retro miłośników, którzy sięgną ci do winylu, bo to jest jednak lifestyle, albo audiomaniaków, ale płyty CD, dzisiaj wchodzisz do tego, myślisz sobie, że mam kupić płyty CD, to nawet taki żenada ci trochę ogarnia, nie? Że to jest po prostu już żenada, nie? Że jak ktoś to po prostu ma te płyty CD, to jest po prostu taki trochę już, nie wiem, no może wiesz, nie chcę tylko obrażać, no, bo może są, nie, ale no, to jest trochę taki żen, nie? Tak jak kasety magnetofonowe.
Kasety magnetofonowe są niewygodnym nośnikiem.
Znaczy, tak? No już teraz zaczynają być pewnie znowuż takie catchy, retro, tak?
Ale to już są od dawna, hype'owe, nie? Są już dawna czymś fajnym, bo pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy dzisiaj mają, nie wiem, 17 lat, nie mieli nigdy wcześniej okazji korzystać z kaset, tak? No, tak. Nie wiedzą, że trzeba ją przewinąć.
Jak pokażesz ołówek kasetę, nie będzie wiedział, o co chodzi.
Walkmana, jakim pokażesz. No.
Tak, ale z drugiej strony też pamiętają na przykład, bo w samochodach jeszcze nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby wszyscy mieć samochody bez
fizycznych CD-ków,
bez CD-ków, jak teraz już wszystkie są montowane nawet bez tego.
Zamiast skoro zapalniczki jest tak, wejść na USB.
No sporo samochodów, to jest chyba znakiem czasów, bo samochody, można jeszcze kupić fajny jeżdżący samochód z radiem na kasety, tylko to już będzie youngtimer bardziej. Samochody
Ja mam taką wersję z płytami winylowymi.
Samochody to Citroen
DS.
Citroen DS możesz mieć, ale były też takie samochody w Stanach przecież.
Ale na takie małe płytki, nie?
Tak.
Były takie właśnie, no to jest...
Zawsze mnie zastanawiało, jak te samochody, jak to musi być
testowany,
ten mechanizm, że płyta nie przeskakuje.
Że przeskakiwała, przeskakiwał na, że jeżeli nie miał, później były jakieś technologie, to przy tym po prostu
Ale, żeby
mi nie zrozumiał,
bo chodzi, mówimy teraz o nośnikach, tak? Jeżeli mówimy, że kaseta była swego czasu już tam trafiały te kasety pudłami trafiały na śmietniki. Później było tak, wcześniej jeszcze było tak z winylami. Mm-hmm. Ja sam widziałem nieraz, jak ludzie wyrzucali na śmietnik płyty winylowe. Potem tak było z kasetami. Później z płytami CD. Więc te wszystkie nośniki stopniowo w jakimś czasie wracają, tak?
Tak, ale wiesz, ale
teraz jest czas na płytę CD. Uwierzcie mi, że już niedługo, już widziałem nieraz na Instagramie, jak dzieciaki się lansują na to, że mają płytę CD.
Spoko, ale to wciąż będzie mięsko wycinek, nie?
Ja się szczerze mówiąc, od 13 lat, więc wiecie, no, żeby nie było.
To będzie bardziej taki odprysk od kultury, która już przeszła, to,
wiecie co, zastanawiam się, bo ja odeszłem totalnie od nośników CD i
odszedłem. Chciałeś powiedzieć. Tak. Znaczy mogłeś, odeszłem, też mogłeś odejść.
Nie dotykaj mnie, tak?
Czekaj, ja się odsunę.
No właśnie, dobra. Tak, mogę powiedzieć, czy będziecie...
To się wydnie, żartuję.
Będziecie robili bekę, kurwa, tak?
Ale to będzie taka zajawka naszej audycji. Kurwa.
No, już, kurde, panie dziennikarstwo.
Dobra. No. Nikt tego nie słyszał.
No, odeszłaś od...
Kurwa! No. Od zmysłu.
No to żegnamy was w ostatniej audycji. Interpretacji dowolnych. Zabijam się jak ten typ Secret Serwisu. Wracając. Skończyłem swój romans z płytami, bo generalnie nośnik jest bardzo defektywny i po kilku latach te płyty tracą swoją jakość i żywotność, natomiast książki są długowieczne tak naprawdę, jeżeli je trzymamy w odpowiednich warunkach, bo...
Jakość się nie zmienia.
Tak,
nie?
I też jakby wydaje mi się, że czytanie książki, czy nawet jakiegokolwiek czasopisma, wiecie, ja na przykład cały czas mam sentyment do komiksów papierowych, nawet miałem przez pewien czas taki etap, że dużo czytałem komiksów w formacie, jak się nazywa?
CBR.
Dokładnie, w tym, co nie? I to jest spoko, ale mimo wszystko, ale to też możliwe, że byłem wychowany na tym symikach, po prostu, tak, i przerzucanie tego, nawet zapach. To też jest związane z płytami CD, że wiecie, te książeczki, wszystko, to jest... Tak, poniekąd tak.
A poza tym czytanie na tablecie komiksów jest niewygodne, nie?
Jakby to nie jest... na kompie czytałem, wiesz, to jest akurat...
Masz te rozkładówki.
To tak jak nawet oglądanie malarstwa, nie? Jak chcesz zobaczyć fajnie obraz, no tak. To jednak...
O, i widzisz, to jest też bardzo fajny przykład, bo widzisz, bo malarstwo, nie dość, że patrzysz na obraz, to tekstura obrazu robi na tobie wrażenie.
Dlatego wiesz, ja nie lubię oglądać w internecie i w druku, ja zawsze dlatego kupuję te obrazy najlepsze. No.
Ale kupujesz je, oglądasz i oddajesz, sprzedajesz dalej, czy...
No, także zależy jaka czy wartość. Czasem, no, czasem zostawiam, czasem oddaję gdzieś tam, wiesz, żeby ktoś co inny popatrzył sobie na korytarzu wywieszą.
Tylko komiksy chyba właśnie są przykładem tego medium, tego nośnika, który jeszcze jakoś tak się nie przeniósł chyba do końca jednak do cyfry.
No nie, i on się nie przeniesie właśnie z tego, myślę, z uwagi na to, co mówi Marcin. Nie, że to
nie przeniesie się, bo ludzie, którzy są fanami komiksów i wydaje mi się, że generalnie takie bardziej nerdowe towarzystwo ma w sobie taką naleciałość kolekcjonerstwa. Po prostu.
Aczkolwiek nie wiem, jak młodzi zachowują. Totalnie młodzi.
Wiecie, no teraz kurde, komiksy są topem mainstreamu, nie? Te wszystkie filmy komiksowe są przecież najpopularniejszym shitem w ogóle ze wszystkiego.
Ale jeszcze taka mała anegdota w kontekście tych nośników mi się przypomniało. Pamiętam, jak była ta zmiana, bo jestem z tego pokolenia, nie wiem jak wy, które chodziło do wypożyczalni kaset wideo. I generalnie wypuszczało się
płyt
i właśnie do tego chcę dojść. I pamiętam, że były określone zasady w wypuszczalni kaset wideo. Czyli po pierwsze musiałeś ją oddać w terminie, inaczej płaciłeś kary, a przede wszystkim musiałeś ją przewinąć. Bo też mogłeś zapłacić karę. Oczywiście to przewijanie było strasznie upierdliwe, bo traciłeś na tym czas. I pamiętam, że jak była zmiana z tymi płytami, płyty DVD się pojawiły, to powiedziałem, że jak przyszedłem do wypożyczalni, oddałem tę płytę, a gość do mnie, czy jest przewinięta.
I ja tak, się z ciebie jaja,
i ja tak, what the fuck, a oczywiście sobie jaja robił, nie? Ale okay. To jest właśnie ta zmiana technologiczna, to co następuje, gdzie no w zasadzie, wiesz, taki epigon no, ma problem ze zrozumieniem do końca tej zmiany, ale niesamowite, jak to szybko się potoczyło, kasety wideo, VHS, płyty DVD, Blu-raye jakieś, to już w ogóle... To już są naprawdę mikro... To, trzymasz kasety, trzymasz płyty DVD, one są jeszcze bardziej żenujące niż te płyty CD. Płyty CD ja rozumiem, że będzie tak... Ja zresztą sam jestem takim epigonem, że mam te swoje płyty CD, te książeczki, to jest zarąbiste. Ale śmieję się trochę z tego, że dla młodego człowieka czy młodych ludzi, poza tym, że to jest po prostu rodzaj jakiegoś takiego egzotycznego przedmiotu, którego on jeszcze nie miał styczności, to jednak to jest po prostu pewien... Że no, o czym ty kurwa mówisz? Ja mam muzykę w telefonie, nie?
No ale jeżeli jest jakiś zespół, który uwielbiasz, to chcesz mieć jego płytę, nie? Bo to jest coś jakby, co cię też właśnie, że ktoś...
Ja
no właśnie
ten... nie, ten być może dzisiaj jest tak, że jak ten cały ten merch, jak to się brzydko mówi, na rynku muzycznym, już dotyczy tylko gadżetów.
Tak? Bo masz rację, że to może być tylko traktowane jako merch, że kupujesz sobie bandamę, plakat i płytę.
Ale wiecie co, mi się wydaje, że Royce merch nie jest taki duży. Gdzieś słyszałem na przykładzie bodajże Behemota, że oni w ogóle...
Myślałem, że powiesz kata. Znaczy merch, ja słyszałem, że merch z Biblii Szatana, kat mam niezły, nie? Z podpisem Entourage Antola Lavey.
Za pierwszym razem ten dowcip z katem był taki sobie, za drugim razem już był 1 na 10, więc nie próbuj trzeci raz.
Przepraszam, skończ.
Ile merch robi w tym...
Mało, kurwa, robi, no. Nie, generalnie jakby bardziej jest traktowany jako nośnik zasięgu, tak? Żeby ludzie mieli, wiecie, koszulki, żeby to jakoś się rozchodziło, żeby był motyw do komunikacji. I oni zainwestowali w ogóle jakieś kolosalne pieniądze w rozwój sklepu, a tak naprawdę zysk z tego taki rzeczywisty jest bardzo mały. I zobaczcie, teraz też jest ciekawa rzecz, że na przykład... W latach 80. był koncert Metallica. Długo, długo nic.
A teraz przyjeżdżają
co roku
rok,
jest, no. Kurde.
I mają pełny stadion.
Tak, i zobaczcie, że tak naprawdę nie ma takiej opcji, że polubimy jakiegoś artystę i to jest, no jejku, ale bym poszedł na koncert, może bym pojechał do Niemczech albo do Czech. Nie, kurde, za miesiąc tam gdzieś w Chorzowie albo na Narodowym koncert się pojawia.
Ja taki
osoby.
Wykres ostatnio widziałem, który był zaktualizowany na rok chyba 2018 właśnie, że
ja
koncerty...
Muszę być grammar nazi, muszę go poprawić. Do Niemiec. Może
właśnie
musiałem to zrobić, bo inaczej by mi nie on by mi nie wybaczył i słuchacze by nam nie wybaczyli.
Myślisz, że ktośkolwiek dosłucha do tego momentu?
Tak, sądzę.
Oprócz siebie?
To inna sprawa. Mieliśmy takiego timestampsa, że tak powiem, stampsa, takiego audio.
Niemczech.
No dobra,
ale... Wydamy to na tablicach do peletu, na pewno ktoś to spali.
Ale powracając do tego, co powiedzieliście...
Tylko daj mi, no, że widziałem wykres, że streaming i koncerty są teraz ogromną większością, ponad pewnie 70% przychodów wytwórni muzycznych z...
No więc zdecydowanie, więc jak powiedziałeś, że no ale kochasz jakiś zespół, to sobie kupisz. Jako młody człowiek, co mam sobie kupować? To trochę jest tak, że wiesz, ja na przykład mam swoich ulubionych reżyserów, na przykład Visconti, Fellini, Pasolini. Ja wszystkie ich mam dzieła, na przykład taka z tak VHS.
Mam
całą kolekcję VHS, nie? Na przykład sobie wybieram. Dzisiaj sobie obejrzę taki dobry film Pasoliniego na VHS-ie.
Ty, naprawdę? Ale nie, serio? No, co, stary, nie, dlaczego nie? Pojawiałyby ci się te paski takie... Poza tym mógłbyś sprzedać te kasety, te używane kasety, bo ich już jest teraz bardzo mało, ponieważ...
No nie, no to akurat jest rarytas, na pewno. Nie?
Tak, rarytas, ale zobacz, bo zaraz się zrobi taki problem, że... bo teraz jest modny jest efekt VHS we wszystkim, prawda? Mm-hmm. Ja ostatnio robiłem jakiś teledysk i ktoś mówi tak, zajebisty pomysł, zrobimy efekt VHS. A mówię, trochę się spóźniłeś, dlatego że wszyscy już robią efekt VHS i najczęściej pluginami, a nie kamerami VHS.
Tak.
Ostatnio chciałem sobie kupić taki tak zwany camcorder, czyli Panasonica M7, kamerę z tamtych czasów, ze działającym akumulatorem. Trochę i wiecie co, i teraz tak, okej, no mam tą kamerę, działa, akumulator,
kupiłeś?
Nawet lampa, nie, okay. Nie kupiłem jej, bo nie kupiłem jej, ponieważ spóźniłem się o jeden dzień, chociaż facet, który ją sprzedawał na Elixie, zareklamował się, że to jest kamera jego wuja, który zginął tragicznie.
To nie jest śmieszne, ale interesujący
kredytanie wesela.
Czekaj, ale co, jest nawiedzona, czy co?
Nie, pomyślałem sobie, że może właśnie ten wuj będzie ze mną kręcił, no nie, okay. W jakiś sposób.
Jako część opisu produktu na OLX-ie jest to tak interesujący zabieg.
Nie, powiedział to dopiero przez telefon. Natomiast ciekawe jest to, że, no zobaczcie, bo na tej kasecie, do tej kamery, żeby ona grała, żeby ona nagrywała, musisz jeszcze wsadzić kasetę, a skąd ją wziąć? Okazuje się, że już jej nie ma nawet na śmietnikach. Ludzie wyrzucili te wszystkie kasety, więc...
To żeby jest sobie, beta?
No kupić, nie, beta, VHS,
zwykły, kaseta, okay.
Te M7 chodziły jeszcze na zwykłych kasetach tych do magnetowidów. Mhm. No i teraz się okazuje, że tych kaset prawie nigdzie nie ma. Ludzie mają na kasetach skitrane jakieś takie rzeczy typu przegrane na inne nośniki. Jest sporo takich punktów przegrywania z różnych formatów na wszystkie formaty, na te nowoczesne, na pendrive'a po prostu. Mhm. Ale tych kaset nie ma, więc na co chcesz nagrywać, jeżeli już nawet masz taką kasetę?
Tak.
Więc nie wyrzucaj tego Pasoliniego, bo może go sprzedasz jako nośnik jeszcze niedługo.
A jak to było z tymi kasetami? Tam było tak jak z płytami, że miałeś R i RW, czy na każdą można było nagrywać?
To było z płytami.
Tak, ale z kasetami było tak, że na każdą kasetę, jak kupiłeś kasetę z filmem,
miałeś
to...
taką blokadę, bo mógłbyś sobie włączyć taką blokadę. To właśnie.
No, okay. Wsadzało się ten papierek.
Aha, i wtedy można było tak, bo to jakaś głowica, rozumiem, tam wchodziła, taki, tak. Że jeżeli się... Spoko. Tylko to, znajomy mojego
tak
kolegi...
Tak było w kasetach audio, ale czy tak było w...
Wydaje mi się, że było też w kasetach, tak mi się wydaje. Chociaż ja pamiętam też, że mogę też różne rzeczy mylić, bo dinozaura ja pamiętam, że
teraz
miałem takie też kamerkę 8 mm, to się nazywało takie małe kasetki, które z kolei miałeś taką... jak to się nazywa? Taki...
Małą kasetę?
Tak małą kasetę, ale którą wkładałeś w dużą kasetę, czy miałeś taki...
Było coś takiego, tak. Adapter.
Adapter, nie? To były zabawne historie. No ale, whatever. Ja myślę, że możemy podryfować z tych wspomnień właśnie archaicznych w rejony trochę inne, ale myślę, że ciekawe.
Do tego warto kiedyś wrócić. Mówiliśmy o retrofuturyzmie, ale nośniki i to, jak to się zmieniało i jak teraz... Ja jeszcze bym o tym chętnie pogadał, ale spoko, przejdźmy.
To jak wrócimy do tego tematu, to zobaczycie już, że będzie widać wtedy hype na płyty CD.
Ale już kolejnego nośnika nie będzie, nie? Po Blu-ray już nie będzie kolejnego fizycznego nośnika, więc to ma też jakiś...
Czym się różnił zwykły CD od czegoś, co nazywało się Laserdisc? Kojarzycie coś takiego?
Nie wiem, co to jest.
Ja się nie spotkałem, ale...
To mój znajomy, przepraszam.
Ja się pytam, kto to?
Nie, bo myślałem, że ktoś...
Myślisz, że słuchacze by wiedzieli, kto to jest?
Ja nawet nie wiem, kto to jest. Ktoś przechodził przez szybę, tak do wyjaśnienia. Znaczy przechodził za szybą, nie przez szybę. Nie wiem, co to jest. Nie było czegoś takiego. Chyba zmyśliłeś to teraz.
A co?
Laserdisc, tak?
No proste. To były wielkie płyty CD, tylko one były gorszym nośnikiem niż zwykłe płyty CD, bo też miały ten taki efekt VHS-a, że tam prawie wręcz ci klatki w tym prawie przeskakiwały.
To krótko musiało być, co?
To było, w Polsce w ogóle tego nie było. W Polsce ten nośnik się praktycznie nie pojawił, ale na tamce koleś ma chyba za jakieś, nie wiem, 1,5 tysiaka Gwiezdne Wojny na tym Laserdisku, nie? Tylko nie masz do tego tego nie kupisz w Polsce do tego odtwarzacza. Bo to...
I tak byś tego nie odtwarzał, bo mógłbyś to zniszczyć. To tak samo jak są płyt kolekcjonerskich, przecież też nikt nie odtwarza, nie? No,
ale to ona była wielkości, większa niż talerz. Była naprawdę gigantyczna, bo to tam te rowki były wręcz widoczne, ale było to coś takiego rzeczywiście. No dobra, to w takim razie po godzinie rozmowy o rynku wydawniczym i wszystkim wokół tego myślę, że możemy zakończyć. Możecie nas znaleźć na Spotify, na Google Podcast, jak również na YouTubie, a także na świeżo odpalonym, tak?
Mogę się powiedzieć, tak?
Kuba, cieszy mnie twój entuzjazm.
Jeszcze nie zlanczowany.
Blogu Podcast Blog, gdzie wrzucamy swoje odcinki i staramy się jakoś konsolidować w ogóle scenę. Więc dzięki wielkie i słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Hej!